Dziś w cyklu Portrety Jerzy Hoffman. Audycja Agnieszki Czarkowskiej.
Nim rozpoczęła się w ogóle moja przygoda z Sienkiewiczem, to szereg lat razem z Edwardem Skórzewskim pracowaliśmy w dokumencie i razem zrealizowaliśmy 27 filmów dokumentalnych. Zapoczątkowaliśmy tak zwaną czarną serię, czyli serię filmów publicystycznych, krytycznych, takich jak Uwaga, chuligani, Dzieci oskarżają. A po dzień dzisiejszy, gdy wracam do tamtego czasu, to takie filmy jak Pamiątka z Kalwarii, Dwa oblicza Boga, Typy na dziś, Karuzela Łowicka, no wytrzymały próbę czasu, ale rzeczywiście kojarzy się mnie z Sienkiewiczem. Właściwie moje pierwsze zetknięcie z trylogią odbyło się daleko od Polski, bo na Syberię, gdzie zostaliśmy wywiezieni dziadkowie, rodzice, ja w 40 roku z Daszawy koło Stryja. Ja nie pochodzę ze wschodu, nie jestem ani z Kresów, ani z Półkresów. Urodziłem się w Krakowie, przed wojną mieszkaliśmy w Gorlicach, ale uciekając przed Niemcami w 39 znaleźliśmy się w Tarnopolu, gdzie właśnie wkroczyła RKK, czyli Robocze Krystianskie Krasne Armie. No cóż, jest coś takiego, że jak jesteś daleko od kraju, to ta miłość do tego, co się straciło, do rodzinnego domu, podwórka lat dziecięcych, które dla dziecka tworzą świat, a dla mnie to był świat, który tworzył Polskę. A rzucony z kolei bezbrzeżne przestrzenie stepów altajskich, tajgi nowosybirskiej, więc tym bardziej wchłaniałem w siebie jak gąbka stronicę pana Wołodyjowskiego, a potem Potopu. Dlaczego w tej kolejności? Ojciec z frontu przysłał mi trylogię, ale przychodziło to w takiej właśnie kolejności. Najpierw pan Wołodyjowski, potem Potop, a Ogniem i Mieczem nie dotarło, bo nie przepuściła tych książek cenzura wojskowa. No i tak to czytałem. I dopiero po powrocie do Polski w 1945 roku przeczytałem Ogniem i Mieczem. Od tego czasu trylogię czytałem od początku do końca, od końca do początku. Ile razy, to już dziś nie jestem w stanie powiedzieć. Na studiach jeszcze, w Instytucie Filmowym w Moskwie, kolegom mówiłem o tym, że marzeniem moim jest ekranizacja Sienkiewicza, no to oczywiście śmiali się bardzo. No dlatego, że plany były niebosiężne, przecież student pierwszego czy drugiego roku mówiący o tym, że chciałby zrealizować tak ogromne dzieło, no to było to w granicach, powiedzmy sobie, fantazji i niczego więcej. Ja mam po prostu, jak to się mówi, hobby, szmyrgla, odchylenie od normy na tle Sienkiewicza. Henryk Sienkiewicz, gdyby żył dzisiaj, niewątpliwie byłby najwybitniejszym autorem scenariuszy seriali i scenariuszy filmowych. On pisze tak obrazowo, że wszystko to, co się czyta, staje przed oczyma. Zresztą muszę pani powiedzieć, że przez te 10 lat, gdy walczyłem o to kino, gdyby nie to, że idąc ulicami różnych miast, gdzieś tam różni ludzie, którzy mnie poznawali widocznie z telewizji, nawet tacy spod wódki z piwem, nie tylko oczywiście, podchodzili do mnie i mówili: panie Hoffman, kiedy pan wreszcie zrobi to swoje ogniem i mieczem? Gdyby nie to i gdyby nie wytrwałość mojej żony, to ja bym po prostu 10 lat nie wytrzymał. Ale gdy mówią, czy będę wierny Sienkiewiczowi? Oczywiście, że duch Sienkiewicza w tym musi być, aromat dzikich pól, atmosfera tego wszystkiego. Gdyby Sienkiewicz dzisiaj żył, to powiedziałby mi tak jak Pan Bóg Styce: Hoffman, ty mnie nie ekranizuj na kolanach, ty mnie realizuj dobrze. Co wyście oszalały, psy? Oba psy oszalały? Kaja, czyli owczarek, jest psem wychowanym w Warszawie. A Berna, dziwne nazwa może dla psa, ale to jest Bernardyn, był nabyty w Ełku na rynku. Jest to pies Przemytu, jest to Litwinka z Litwy. No i tak mamy tutaj dwie panienki, które raz do roku gryzą się, są tak, że kudły lecą, a potem cały rok przyjaźnią się wspaniale. Kaja, siad! Siad! Ja jestem niesłychanie emocjonalnie związany z tym regionem tutaj. Ja po prostu zachorowałem na Mazury kilkanaście lat temu i dla mnie jest to najwspanialsza kraina i najwspanialsze są to te tereny. I ludzie tu mieszkający gdzieś swoim duchem, charakterem są mi najbardziej bliscy.
W jednym ze swoich wywiadów powiedział pan, że nie ma już dzisiaj ludzi kresowych z sercem i duszą jak stodoła.
Tak, takich prawdziwie kresowych już nie ma. No przecież takie są czasy. Miliony zostały oderwane od mogił swoich przodków, swoich domów, swojego pejzażu, krajobrazu. Od wszystkiego, co składa się na mentalność, morale człowieka. Rzuconych inne krańce Polski. Poza tym, wie pani, tyle się przetoczyło rzeczy strasznych, tyle się wydarzyło, tyle nieszczęść. A poza tym schyłek XX wieku nie sprzyja romantyzmowi, sprzyja raczej konsumpcyjnemu podejściu do życia. Mimo wszystko pewne odrębności istnieją i zawsze istnieć będą między człowiekiem wschodnim, nazwijmy to, który wyrósł i na co dzień właśnie z taką przyrodą, wśród której my się teraz znajdujemy, wyrasta od dziecka, a człowiekiem, który wychowuje się w świecie zurbanizowanym. Istnieje, musi istnieć i chwała Bogu.
Czy właśnie dlatego pan więcej miesięcy spędza tu na Mazurach niż w Warszawie?
No, wie pani, to jest tak.
Jak pan to dzieli, tego człowieka wschodniego, a człowieka zurbanizowanego w sobie?
Ja urodzony w Krakowie, dzieciństwo całe spędzam. Najpierw na Ukrainie, a potem na Syberii. Ogromne przestrzenie, poczucie jakiejś takiej szerokiego oddechu tworzą innego człowieka. Ja to zrozumiałem właściwie dopiero w tym momencie, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy w czasie dokumentacji pana Włodyjowskiego Dniepr. No taka sama Wisła, tylko 4 razy szersza. Wychodzę w pole, słyszę nad sobą jakiś dźwięk bardzo mi znajomy, tylko zwielokrotniony. Podnoszę głowę do góry i widzę nad sobą 10-15 skowronków, podczas gdy jestem przyzwyczajony tu u nas w Polsce do jednego. No i to wszystko ma znaczenie, no ma znaczenie, że wszystko jest szersze. Zarówno dusza, serce, liryka, gościnność, ale okrucieństwo też. Bo wszystko jest w innych, rozumie pani, to jest wszystko w innych kategoriach. To nie jest M1, M2 czy nawet M3. To jest horyzont, to jest wiatr. Jako dziecko uwielbiałem jazdę na starych parowozach tam na Syberii, bo piersią chwytałem wiatr. Gdy szedłem przez tajgę i widziałem świecące się próchno, od razu ożywały we mnie jakieś klechty, bajki, legendy. Widziałem kiedyś ducha ze starej mogiły, słup fosforowy. Normalna rzecz, ale w oczach dziecka od razu ten słup fosforu nabrał ludzkich kształtów, ponieważ my chłopcy zaczęliśmy uciekać, powietrze się poruszyło i ten słup się również poruszył i myśmy myśleli, że on nas goni. W nocy, kiedy siedziało się na przyźbie, czyli na tam tak zwanej zawalince, a księżyc był tak ogromny i tak się odbijał w śniegu, że można było czytać książkę i słuchało się powieści o wilkołakach, o wiedźmach, o duchach, a gdzieś tam obok słychać było autentyczne wycie wilka, to to wszystko nabierało innego charakteru. W takim świecie się wychowałem.
Syberia Zesłania, mówi o niej pan bardzo pięknie.
Widzi pani, bo gdy nas tam przywieziono, to miejscowe naczelstwo powiedziało tam tak. Nikada i nikuda nie ujedziesz. Przywykniesz, nie przywykniesz, zdochniesz. Co w tłumaczeniu tak, nigdy i nigdzie nie wyjedziesz, przywykniesz, nie przywykniesz, zdechniesz. A tak się złożyło, że oni pozdychali, bo jako jeżowców, czyli zwolenników tam kolejnego ministra NKWD, Jeżowa, ich wysłano do karnych kompanii, czyli sztrafnych batalionów i oni wszyscy wyginali. Naszych tam zostało bardzo wiele. Ja widziałem pogrzeby ludzi, którym drzewa podrywały głowy, ponieważ oni nie wiedzieli, inteligenci rzuceni do lasu, nie wiedzieli, że piłują drzewo, że trzeba je podrąbać. Drzewa się rozszczepiały, urywały ludziom głowy. Ja to wszystko widziałem. I głód, i mróz ponad 40 stopni, i burany zasypujące wszystko, co było na drodze. Przeżyłem to wszystko, ale jednocześnie nigdy albo prawie nigdy niczego złego nas nie spotkało ze strony ludzi tamtejszych, którzy sami przeżyli bardzo wiele. Naczelstwo i ludzie to dwie różne rzeczy. Z kimkolwiek dzisiaj tych, którzy przeżyli właśnie Syberię, wrócili stamtąd, będzie pani rozmawiać, wątpię, aby ktoś złe słowo powiedział o ludziach, o tamtejszych ludziach. Ja widziałem tam starowierów, wspaniałych, myśliwych. Mój Boże, przyroda. Przecież tam nie ma prawie wiosny, prawie jesieni. Bo jak mówią, tylko 8 miesięcy zimy, a potem lato, lato i lato. I nagle poczerwieniały głąb tajgę, gdy chwytały pierwsze mrozy. Ja wspominam podzieje dzisiejsze. I ogromne przestrzenie stepu, przez które jechaliśmy przez 4 doby do najbliższej stacji kolejowej, już po amnestii, też będę pamiętał do końca życia. A potem, niech pani spojrzy na to, moja matka ma 99 lat, w tej chwili przeszła Syberię. Ojciec zmarł przy 7 zawale, mając lat 82, pracował do 79 roku życia bardzo aktywnie. A niech pani dzisiaj pójdzie na Powązki i zobaczy kwaterę powstańców 63 roku. Ci, co wrócili, dożywali do 90 paru, a nawet 100-102 lat, ponieważ Syberia była niesłychanym. Tam się hartowały charaktery. I ilu naszych zesłańców tam rzeczywiście dokonało rzeczy niezwykłych. Ile statków na Bajkale nosi imiona polskich zesłańców, bo to byli odkrywcy, naukowcy.
Czy te przestrzenie syberyjskie to powód, dlaczego pan ma dzisiaj za oknem taflę jeziora? Taką przestrzeń.
Ja jestem ryba, proszę panią. O, tutaj wisi mój znak. Waga, znak mojej żony, ryba, znak mój. Ja nie wyobrażam sobie przyrody, odpoczynku, relaksu, myślenia bez wody. Ale tak, na pewno moje dzieciństwo spędzone na Syberii widocznie odbija się moją tęsknotą do tego pejzażu po prostu.
Mówił pan, że tutaj też pan pracuje i tutaj też będzie pan się starał jak najwięcej pracować podczas kręcenia ogniem i mieczem.
Prace literackie, może nawet montaż. Ja tu piękną nieznajomą montowałem tu w sąsiednim pokoju. Po prostu. Tu się dobrze myśli. Tu się dobrze marzy. Z myśli marzeń powstaje twórczość gdzieś tam. Ja wierzę w los, ja wierzę w przeznaczenie, ale nie wierzę w kismet tak zwany, że jak coś musi być, trzeba mu się temu poddać. Nie. Losowi trzeba pomóc, przeznaczenie trzeba wesprzeć po prostu własną siłą wewnętrzną i dążeniem do czegoś. Odpornością psychofizyczną, która jest w zawodzie reżysera filmowego niesłychanie istotna. A jednocześnie trzeba mieć łód szczęścia, mieć obok siebie ludzi, na których można się wesprzeć. Moja żona 30 parę lat, no już prawie 37, jest obok mnie w momentach dla mnie najtrudniejszych i w chwilach dla nas najpiękniejszych. Znaczy w momencie naszych triumfów, osiągnięć, sukcesów, jak i w chwilach, kiedy trzeba się odbijać od całkowitego dna. A takie chwile są trudne, bardzo trudne. Być żoną artysty w tym okresie dna jest niesłychanie trudno, bo wszystko to, co się gromadzi, to się odbija w domu i właściwie niekiedy jest to piekło. I właśnie ja mam taką żonę, która nie pozwoliła mi nigdy w momencie największych triumfów upić się wodą sodową, ale też nie pozwoliła mi wtedy, kiedy było bardzo źle, podnieść rąk do góry i poddać się. A jednocześnie znalazł się obok mnie człowiek, który od 12 lat również nie stracił wiary w ogniem i mieczem i wspierał mnie całą swoją wiedzą ekonomiczną. To był mój zastępca do spraw produkcji w studio filmowym Zodiak, Jerzy Michaluk. A przecież mogło być też inaczej. Mogłem mieć obok siebie partnera, który by mnie porzucił w momencie klęski. Mówię o żonie i mógłbym trafić na innego, a miałem przedtem kilku zastępców do spraw produkcji, którzy by po prostu nie zwariowali tak jak ja i nie stracili wiary w ideę, którą niosłem przez te wszystkie lata. Okazało się, że jednak jak się bardzo chce, to chociaż się jest rybą, ale ma się gdzieś coś w sobie z barana, jest się człowiekiem bardzo upartym, to można dopiąć cel.
Ważniejszy niż talent?
Wie pani? Gdyby na moim miejscu był człowiek wielokrotnie bardziej ode mnie utalentowany, w chwila, gdy już grzebano potop, śpiewano rekwiem, że potop pada, były dwie bezśnieżne zimy, wszystkie pierwsze materiały na złej, zdezelowanej technice trzeba było wyrzucić do kosza, miała zapaść decyzja zatrzymania filmu, to oba by te filmy nie powstały. Gdyby na moim miejscu był człowiek o wiele bardziej utalentowany, a nie mającej takiej odporności psychofizycznej, to by dawno idea powstania ogniem i mieczem została pogrzebana. Ja jestem historykiem zamiłowania. Gdybym nie był filmowcem, prawdopodobnie właśnie zostałbym historykiem. Jestem zakochany przede wszystkim w historii Polski. Jest tyle pięknych tematów. Jeżeli ogniem mieczem na nie zarobi, może zrobię Bolesława Chorobrego. Może. A może przeniosę na ekran Straszny dwór Moniuszki. Może. Nie wiem. Mam przed sobą 2 lata bardzo ciężkiej pracy, ale pracy nad czymś, o czym marzyłem wielokrotnie dłużej niż będzie trwał okres produkcji. Ja jestem emerytem. W tym roku skończyłem 65 lat, ponieważ okres życia od wieku 17 się wydłużył o 20 parę lat. Średnio więc jestem 40-latkiem 17 wieku. Uwielbiam pływanie i wiosłowanie, no ale patrzeć na nie można zawsze. Zawsze ona zmienia koloryt, charakter, raz jest burzliwe, raz jest ciemne, raz jest granatowe całkowicie, raz jest niebieskie, raz jest zburzone jak morze, albo całkowicie spokojne jak tafla szklana. Odbijają się w nim chmury, ptaki, ryby, które wyskakują z wody. No wszystko jego dźwięk czasami, wie pani, przy silnym wietrze, to tutaj jest wrażenie tak, jakby człowiek był nad morzem, bo fale biją po prostu ten pomost tutaj przed domem. Ja je lubię zawsze. Mogę patrzeć na nie godzinami, mogę nie odrywać się po prostu od niego. Gdy kręciłem tutaj, niedaleko w Orzyszu, do Krwi Ostatniej, bitwę pod Leniną, woził mnie ełcki kierowca, taksówkarz, pan Janek. I pan Janek mówił: panie Ryczku, dom by pan tutaj kupił jakiś. Ja mówię: dom? Nie, w ogóle to mnie nie interesuje. A potem mówię: no, chyba, że byłby to dom w wodzie. Mówię: jak to dom w wodzie? No tak, taki, który by stał jedną ścianą w wodzie. Nie ma takich domów. Kiedyś może były za czasów niemieckich, teraz nie ma. Jak nie ma, to nie ma, to mnie to nie. I wyjechałem do Warszawy, minęło pół roku. Telefon, noc, pan Janek dzwoni: panie Jurku, jest dom w wodzie. Była to ruina absolutna, ale w wodzie. Musiałem tutaj zrobić falochron, bo fale po prostu biły o dom, o ścianę domu. No i tak latami pomału go remontując. Jest to, co jest. Uwielbiam po prostu. Zarówno ja, jak i żona kochamy to miejsce. Nie tylko, zresztą my. Rok w rok przyjeżdża tutaj Andrzej Kopiczyński, pani Monika Dzienisiewicz. Przyjeżdża wielu naszych przyjaciół, bo po prostu to jest specjalne miejsce.
Rozmawiamy? Kaja, rozmawiamy? Kaja, rozmawiamy? No, rozmawiamy! Parę miesięcy mnie tu nie było. Normalnie to... Kaja, no, co się z tobą dzieje? Rozmawiamy czy nie? Rozmawiamy? No, rozmawiamy. Tak, rozmawiamy. Rozmawiamy, Kaja. Rozmawiamy. Brawo, no.
Jerzego Hoffmana w domu w Sikorach odwiedziła Agnieszka Czarkowska. Była to audycja z cyklu Portrety.